Ewangelia Mateusza, 5 rozdział, wersety od 3 do 12. Szczęśliwi świadomi swej nędzy, gdyż ich jest Królestwo Niebios. Szczęśliwi zasmuceni, gdyż oni doznają pociechy. Szczęśliwi pokorni, gdyż oni odziedziczą ziemię. Szczęśliwi złaknieni, spragnieni sprawiedliwości, gdyż oni będą nasyceni. Szczęśliwi miłosierni, gdyż oni dostąpią miłosierdzia. Szczęśliwi czystego serca, gdyż oni będą oglądać Boga. Szczęśliwi niosący pokój, gdyż oni będą nazwani synami Boga. Szczęśliwi prześladowani z powodu sprawiedliwości, gdyż ich jest Królestwo Niebios. Szczęśliwi jesteście, gdy was będą znieważać, prześladować i kłamliwie zarzucać wam wszelkie zło ze względu na mnie. Cieszcie się i radujcie niezmiernie, bo w niebie czeka was wielka zapłata. Podobnie prześladowano proroków, którzy byli przed wami. To jest Boże Słowo. Więc dziś chciałem się skupić na 4 wersecie. Na tych, którzy są zasmuceni, tak? Szczęśliwi zasmuceni, gdyż oni doznają pociechy, albo w tłumaczeniu dosłownym szczęśliwi, którzy się smucą, gdyż oni będą pocieszeni. Doprawdy widzimy, chrześcijaństwo jest smutną religią. Chrześcijaństwo w swojej istocie jest smutne. Ten werset nam tego nie potwierdza, nie pokazuje. Dobry chrześcijanin to ten, który się smuci nieustannie. W chrześcijaństwie nie ma miejsca na radość. Ale zaraz. Czy aby taki wniosek nie jest wyciągnięty zbyt pochopnie? Oczywiście w tym wersecie jest, w 4 jest napisane, że szczęśliwi zasmuceni, tak? Ale w 12 wersecie Jezus nakazuje się radować. No to mamy się smucić czy radować? A może można być w tym samym czasie i zasmuconym, i radować się, i być szczęśliwym? No jeśli popatrzymy na życie, no to nie ma takiej sytuacji, gdzie jesteśmy tylko i wyłącznie zasmuceni i tylko i wyłącznie szczęśliwi. Jednemu rodzi się, może inaczej, nam urodziło się dziecko jakiś czas temu, ale w tym samym tygodniu zmarła babcia Moniki. Więc z jednej strony i była i radość, ale był też smutek. I to się nie wyklucza. To się nie wyklucza. W pewnych rzeczach, w pewnych dziedzinach, w pewnych aspektach życia można się smucić, a w pewnych aspektach można mieć radość. Więc jedno drugiego nie wyklucza. Ale dzisiaj się skupiamy na tych zasmuconych. I Jezus jest tym, który się smuci, który jest zasmucony. Mamy tu, mówimy o charakterystyce człowieka. Błogosławieństwa, które przeczytaliśmy, one pokazują nam, jak funkcjonuje, jaki charakter ma człowiek należący do Królestwa Niebios. A bez wątpienia takim człowiekiem był Pan, czy jest Pan Jezus Chrystus. Jest On i człowiekiem, i Bogiem. Pan Jezus jest Królem w Królestwie Niebios, ale też przez to jest człowiekiem Królestwa Niebios. Więc to stworzenie musi być prawdziwe, więc inaczej, to stwierdzenie musi być prawdziwe odnośnie Jezusa. Jezus musi też być zasmucony. I pytanie, co, czy w ogóle coś zasmucało Jezusa? Jak go nam Nowy Testament pokazuje? No, Nowy Testament podaje nam różne przykłady tego, co zasmucało Jezusa. Na przykład w Ewangelii Łukasza czytamy, w 19 rozdziale, gdy się zbliżył i zobaczył miasto, zapłakał nad nim. Więc Jezus zbliżył się do Jerozolimy, gdy nadchodzi dzień, moment Jego ukrzyżowania. Więc On wie, co się wydarzy. I gdy przyzbliżał się do Jerozolimy, zapłakał nad nim. Więc ma pewne emocje związane z Jerozolimą. Płacze, a ten płacz no, nie wyraża Jego radości, raczej wyraża Jego smutek. Dlaczego? Bo wie, że zostanie to miasto, go ukrzyżuje generalnie. ale też zna przyszłość tego miasta. Z powodu odrzucenia Chrystusa to miasto zostanie w jakimś tam czasie później zostanie zniszczone, nie pozostanie kamień na kamieniu i Jezus to zapowiada, ale płacze nad miastem. Kolejny przykład w Ewangelii Jana na przykład, w 11 rozdziale mamy sytuację, że jego przyjaciel Łazarz zmarł, więc Jezus idzie do grobu Łazarza, czy do jego sióstr Marii i Marty. Jezus, widząc jej łzy oraz łzy Żydów, którzy z nią przyszli, westchnął głęboko i zapytał, gdzie go położyliście? Chodź i zobacz, Panie, odpowiedzieli. Jezus zapłakał, a Żydzi zaczęli komentować, patrzcie, jak go kochał. Tak więc normalna czy normalna? No życiowa sytuacja. Jezus zapłakał, będąc przy grobie Łazarza. Jego przyjaciel, którego kochał, no zmarł, więc to go zasmucało. I ostatni przykład z Ewangelii Mateusza, 26 rozdziału. No Jezus wie, że tego wieczoru ma zostać wydany, już jest po wieczerzy, po ostatniej wieczerzy i czytamy, że wziął ze sobą Piotra i dwóch synów Zebedeusza, ogarnęły go smutek i trwoga. Jest mi smutno na duszy, powiedział, śmiertelnie smutno. Więc Jezus wie, co go czeka, wie, że zostanie wydany i będzie ukrzyżowany, że umrze, tak, na krzyżu i to go z jednej strony przeraża, a z drugiej strony to go zasmuca, bardzo go zasmuca, śmiertelnie zasmuca. Więc te przykłady pokazują nam, że Jezus generalnie smucił się różnymi rzeczami, sprawami, które zasmucają ludzi, nas, ludzi. Przeżywał różne rzeczy w taki sam sposób, w jaki my to robimy. Ale pytanie, czy Jezusowi chodzi o takie właśnie przyczyny smutku? Czy może Jezusowi chodzi o coś innego, o inny rodzaj zasmucenia? I tutaj przy okazji omawiania wcześniejszego błogosławieństwa, czyli ubogich w duchu, powiedziałem, że bycie ubogim w duchu polega na pewnej odmienności, inności, jeśli chodzi o wnętrze, o charakter. Zobaczyliśmy, że generalnie jest kontrast pomiędzy człowiekiem, który należy do Królestwa Niebios, a ludźmi tego świata. Ludzie tego świata prześladowali Jezusa i tym samym pokazywali, że nie znają tego, który Jezusa posłał, a Bóg posłał Jezusa. Więc ludzie należący do tego świata, ludzie, którzy są zbuntowani przeciwko Bogu, odrzucają Boga, nie znają Boga, a to znaczy, że żyją innymi wartościami. W związku z tym w Jezusie należy szukać takiej przyczyny smutku, która dla ludzi tego świata nie jest powodem do smutku. Tak, on się smuci z innych powodów, niż ludzie tego świata się smucą. Więc to nie będą te rzeczy, o których powiedzieliśmy, że ktoś umarł, tak, że jakieś nieszczęście ma spaść na kogoś, czy coś w tym rodzaju. On się smuci czymś innym. Ale też powiedziałem, że bycie ubogim w duchu związane jest z nowym narodzeniem, które jest narodzeniem z góry, z Ducha Bożego. A to znaczy, że osoba zrodzona na nowo odzwierciedla charakter tego, który ją zrodził. Czyli osoba narodzona na nowo odzwierciedla charakter Boga. W związku z tym możemy powiedzieć, że jeśli chodzi o Jezusa, to Jezus odzwierciedlał charakter Ojca swojego, charakter Ojca, który jest w niebie. Jezus powiedział swoim uczniom, że kto widział Jego, ten widział też Ojca. Dlatego to, co przede wszystkim zasmuca Jezusa, to przede wszystkim też zasmuca Ojca. A co takiego zasmuca Ojca? A w konsekwencji i Syna, i w konsekwencji Ducha Świętego, i w konsekwencji całą Trójcę Świętą. No nic tak bardzo nie zasmuca Ojca, czy generalnie Boga, jak grzech człowieka. Człowieka, który jest koroną Bożego stworzenia. Dlatego trzeba powiedzieć, że nic tak bardzo nie zasmuca Jezusa, Bożego Syna, jak grzech. A grzech zasmuca Boga, ponieważ niesie ze sobą opłakane dla człowieka skutki. Grzech niesie ze sobą śmierć, grzech niesie ze sobą oddzielenie, grzech niesie ze sobą wrogość, zniszczenie. Grzech niesie ze sobą deprawację, bezbożność. Grzech oraz jego skutki zasmucają Boga. Dlatego przyjście Bożego Syna na świat ma na celu co? Zajęcie się grzechem. Nie wojnami, nie chorobami. Oczywiście to wszystko w konsekwencji będzie tym się zajmie, ponieważ to, ale generalnie przyjście Jezusa jest po to, żeby załatwić problem grzechu, zająć się problemem grzechu, a wojny i choroby, śmierć, to wszystko wynika z grzechu. Jan Chrzciciel, widząc Jezusa, zawołał: oto Baranek Boży, który przychodzi zakończyć wszystkie wojny. Który przychodzi zgładzić. Nie, Jan Chrzciciel zawołał: oto Baranek Boży, który gładzi grzech świata. Więc Jezus przyszedł, aby zgładzić grzech świata, ponieważ grzech jest tym, co najbardziej zasmuca Boga. Całe Pismo Święte, całe Boże Słowo od pierwszej do ostatniej księgi nam to pokazuje, zaświadcza o tym. Dlatego Jezus jest zasmucony przede wszystkim grzechem i robi wszystko, by ten grzech unicestwić. Druga rzecz, zasmucenie w życiu obywateli Królestwa Niebios. Ponieważ Jezus jest zasmucony grzechem, to wszyscy ci, którzy naśladują Go, też muszą być zasmuceni grzechem. A to oznacza, że każdy obywatel Królestwa Niebios grzechem będzie zasmucony. Może nie każdy w takim samym stopniu, bo jesteśmy różni, tak? I pewne rzeczy odbieramy różnie, ale każdy narodzony z Ducha Bożego, narodzony z Boga będzie grzechem zasmucony w takim stopniu większym i jeszcze większym, może tak. Dla człowieka Bożego, dla człowieka narodzonego z Boga grzech będzie pierwszą i największą przyczyną smutku. I to nie będzie jakieś wymuszone czy wyuczone, to jest po prostu część jego nowej natury, która pochodzi od Ducha Świętego. To oznacza, że narodzenie na nowo, czy też stanie się ubogim w duchu, sprawia, że wnętrze człowieka, jego myśli, jego pragnienia, dążenia, serce stają się wrażliwe na grzech. Wcześniej grzech nie był problemem. Może trochę sumienie gryzło, ale to można było jakoś tam uciszyć poprzez tak zwany jakiś dobry religijny uczynek. Natomiast ubogi w duchu otrzymuje taką nową wrażliwość na grzech. Ubogi w duchu widzi i rozumie, jak grzeszny jest grzech, jakie wnosi szkody, jak działa w niszczący sposób, jak zwraca się przeciwko dobremu, świętemu i kochającemu Ojcu, jak niszczy, jak widzi, jak grzech niszczy ludzi i świat. I ta nowa wrażliwość sprawia, że człowiek Boży nie może być już na grzech obojętny, nie może przymykać oka, nie może przechodzić obok. Ta nowa wrażliwość sprawia, że człowiek Boży postrzega grzechy jako ogromne zło. Ona sprawia, że człowiek zaczyna odczuwać ból, nie fizyczny, ale odczuwać ból spowodowany grzechem. I to sprawia, że jest zasmucony tym grzechem. Jest też, można powiedzieć, druga strona tego medalu. Ta wrażliwość na grzech jest bardzo mocno połączona z taką nową wrażliwością na świętość, na uświęcenie. Nowa natura pochodząca od Ducha Świętego jest naturą, która lubuje się w świętości, w tym, co się podoba Bogu, w tym, jaki Bóg jest. Dlatego właśnie grzech tak bardzo zasmuca Bożego Ducha, Bożego Syna. On widział świętość Boga, on kochał swojego Ojca, dlatego robił wszystko dla Jego chwały. A to oznacza robienie tego wszystkiego, co podoba się Ojcu. I ta perspektywa jest konieczna, żeby móc widzieć, jaki jest grzech. W ciemnym pokoju nie widać nic. W ciemnym pokoju czarne jest czarne, białe jest czarne, czerwone jest czarne, wszystko jest ciemne generalnie. Ale natomiast w świetle widać wszystko, każdy kolor, każdy odcień. Grzeszność grzechu możemy widzieć wyłącznie na tle świętości świętego Boga. Człowiek należący do Królestwa Niebios będzie miał w swojej naturze to obydwie te wrażliwości, dlatego grzech będzie go zasmucał. Ale czyj grzech będzie zasmucał człowieka Królestwa Niebios? Przede wszystkim jego własny grzech. Ta nowa natura związana z byciem ubogim w duchu jest jak włączone światło na suficie. To światło rozświetla mrok duszy, mrok serca i pokazuje to wszystko, co wcześniej być może było niewidoczne, nie było dostrzegane. Pokazuje to wszystko, to światło rozświetla jego własne serce, jego własne myśli, pragnienia i obnaża jego własny grzech. I im bardziej ten człowiek przybliża się do Boga, do światłości, tym to światło jest mocniejsze i tym więcej tego grzechu widać. Apostoł Paweł ujął to tak w liście do Rzymian. W 7 rozdziale napisał: nie czynię dobra, którego chcę, lecz popełniam zło, którego nie chcę. Jeśli jednak czynię to, czego sam nie chcę, to już nie czynię tego ja, tylko grzech, który mieszka we mnie. Odkrywam zatem pewne prawo. Otóż, gdy chcę czynić dobrze, narzuca mi się zło. W moim wewnętrznym człowieku zachwycam się prawem Bożym. Lecz w moich członkach dostrzegam inne prawo. Walczy ono przeciwko prawu, za którym opowiada się mój rozum i bierze mnie w niewolę prawa grzechu rządzącego w moich członkach. Nędzny ja człowiek! Kto mnie wybawi z tego ciała śmierci? Więc apostoł Paweł pokazuje, że z jednej strony pragnie świętości w swoim życiu, pragnie czynić to, co podoba się Bogu, ale z powodu grzesznego ciała tego nie czyni. Grzech, który mieszka w nim, mu to uniemożliwia, jest pewne zmaganie wewnętrzne. On kocha Chrystusa, kocha Ewangelię, ale w jego ciele jest grzech i tutaj jest pewne napięcie. I dlatego to napięcie powoduje, że Paweł woła: nędzny ja człowiek, no kto mnie wybawi z tego ciała śmierci? Więc to go zasmuca. I to wołanie, to wyrażenie biady, tak? No jest wyrazem tego zasmucenia. Nędzny ja człowiek, kto mnie wybawi z tego ciała śmierci? Więc jest tam ból, jest tam smutek. On nie chce tak żyć. To mu się nie podoba, ale niestety taka jest rzeczywistość po tej stronie wieczności. Taka jest rzeczywistość człowieka należącego do Królestwa Niebios. Dlatego też Paweł napisał w kolejnym rozdziale, 8 rozdziale listu do Rzymian, tak: uważam przy tym, że teraźniejsze cierpienia nic nie znaczą w porównaniu z chwałą, która ma się nam objawić. Bo stworzenie z tęsknotą oczekuje objawienia się synów Boga, gdyż stworzenie zostało poddane marności, nie z własnej woli, lecz z woli tego, który je poddał, w nadziei, że i samo stworzenie zostanie wyzwolone z niewoli skażenia i wprowadzone w chwalebną wolność dzieci Boga. Wiemy bowiem, że całe stworzenie aż do teraz wzdycha i znosi bóle rodzenia, a nie tylko ono. Podobnie my sami, którzy już mamy pierwszy owoc ducha, wzdychamy w sobie, oczekując usynowienia, odkupienia naszego ciała. Z taką właśnie nadzieją zostaliśmy zbawieni. Nadzieja, której spełnienie się widzi, właściwie nie jest nadzieją. Bo kto żyje nadzieją na to, co się już spełniło? Więc apostoł Paweł mówi o narodzonych na nowo, że wzdychają w sobie, oczekując usynowienia. A usynowienie jest związane z odkupieniem ciała. Z kolei odkupienie naszego ciała związane jest z przemianą tego ciała na takie, które jest wolne od grzechu, które jest podobne do uwielbionego ciała naszego Pana Jezusa Chrystusa. A dlaczego wzdychamy i wyczekujemy? Ponieważ obecna sytuacja nas zasmuca. Zasmuca nasz własny grzech. Grzech, który dostrzegamy w naszych członkach, w naszym ciele. I dopóki ten grzech będzie w nas obecny, dopóty nie doznamy ukojenia, uspokojenia, ale będziemy zasmuceni. Więc nasz własny grzech będzie nas zasmucał. Ale człowiek Królestwa Niebios będzie zasmucony też przez grzech innych. Grzech własny czy innych to ciągle grzech. Tak, apostoł Piotr napisał na przykład o Locie, bratanku Abrahama, który mieszkał w słynnej Sodomie. I napisał tak, drugi list Piotra, 2 rozdział: uratował jednak sprawiedliwego Lota, udręczonego rozwiązłym postępowaniem nieprawych, gdyż to, co ten sprawiedliwy widział i słyszał, gdy mieszkał wśród nich, całe bezprawie ich czynów burzyło spokój jego sprawiedliwej duszy. Więc Lot był sprawiedliwym przed Bogiem. Mieszkał w Sodomie, która była miastem bezprawia, bezbożności, przemocy, gwałtu. I Piotr mówi nam, że dla Lota nie było obojętne to, jak żyli mieszkańcy tego miasta. Był udręczony rozwiązłym postępowaniem nieprawych i całe ich bezprawie burzyło spokój jego sprawiedliwej duszy. Ale co ciekawe, być może tak jak Chrystus, Lot kochał tych ludzi i był pośród nich, żeby zaświadczać o sprawiedliwości. Mógłby sobie powiedzieć, co ja tutaj będę czas marnował i się męczył, jak oni tutaj robią wszystko, żeby ten mój wewnętrzny spokój zburzyć. Pójdę gdzieś, gdzie nikogo nie ma, to nie będę widział tego grzechu dookoła. Tak? Ale nie, Lot jako sprawiedliwy był blisko tych ludzi i niestety no to burzyło jego spokój jego sprawiedliwej duszy, więc to pokazuje, że grzech innych też będzie wpływał na czy powodował smutek ludzi, którzy są podobni do Chrystusa. Więc nie tylko grzech, który jest w nim, będzie zasmucał człowieka należącego do Królestwa Niebios, ale też grzech ludzi wokół, czy skutki grzechu wokół też będą powodowały smutek jego duszy. I niedawno, kilka dni temu, tak, obchodzona była 80. rocznica wyzwolenia niemieckiego, nazistowskiego obozu zagłady w Auschwitz-Birkenau. Tak? I szacuje się, że w obozie tym w okresie II wojny światowej zgładzono według oficjalnych danych ponad 1 000 000 ludzi, ale niektórzy mówią o 5 000 000, ponieważ wielu Żydów nawet nie było ewidencjonowanych, tylko z wagonów od razu byli przeprowadzani do tych komór gazowych i byli zamordowani. I skala mordu poraża, tak? Nawet dzisiaj, po 80 latach, to ciągle poraża. Ale to też pokazuje, że człowiek swój, grzech nie ma granic takich. I że jest gotowy dopuszczać się okropnych rzeczy. Rzeczy, które docierają do nas z mediów, widzimy różne rzeczy dookoła nas, to też powoduje nasz smutek. Oczywiście jest dużo rzeczy, za które jesteśmy wdzięczni, można pochwalić, tak? Ale też jest mnóstwo grzechu, który sprawia ból nam, który nas zasmuca poprzez to, co widzimy dookoła nas. Pocieszenie dla zasmuconych, tak? Ponieważ Chrystus daje obietnicę, że ci zasmuceni będą pocieszeni. Więc człowiek Królestwa Niebios jest człowiekiem zasmuconym grzechem. Ale Pan Jezus mówi, że zostanie on pocieszony. I co jest pocieszeniem dla zasmuconych? Już trochę o tym wspomniałem. Otóż pociecha dla zasmuconych jest gdzie? W Chrystusie. A konkretnie w Jego zmartwychwstaniu. Zmartwychwstanie Jezusa, Pana Jezusa Chrystusa jest pociechą dla zasmuconych grzechem. Dlaczego? Z dwóch powodów. Po pierwsze, Chrystus zmartwychwstał w nowym ciele. Chrystus zmartwychwstał w ciele, które jest przygotowane do funkcjonowania w chwale Boga, w niebie przed obliczem Boga. I takie ciała, podobne do Jego ciała, otrzymają wszyscy, którzy smucą się z powodu grzechu. Wszyscy zasmuceni. Będzie to ciało, które w naszym przypadku będzie pozbawione grzechu. I wtedy zasmuceni powiedzą, nie tak jak powiedział apostoł Paweł, tylko powiedzą, w moim ciele mieszka dobro. Już dłużej nie jestem nędznym człowiekiem, który potrzebuje wybawienia od grzechu. A to znaczy, że zasmuceni patrząc na siebie, na swoje nowe ciało, nie będą już widzieć grzechu, nie będą widzieć swojego grzechu, ponieważ go tam nie będzie. To jest pierwsza rzecz. Po drugie, nowe ciało zapowiada bycie w Bożej chwale, a w Bożej chwale nie może przebywać nic, co grzeszne. Dlatego zasmuceni nie będą widzieli wokół siebie żadnego grzechu, ani żadnych skutków tego grzechu. A to znaczy, że nie będą mieli powodu do smutku. Nie będzie dookoła nich nic, co będzie ich zasmucało, czy burzyło ich pokój, tak jak pokój był jak Lot miał zburzony spokój, widząc to wszystko, co się dzieje w Sodomie. Jan w objawieniu mówi nam o tym. I usłyszałem, 21, i usłyszałem donośny głos, rozległ się od strony tronu, głosił: oto namiot spotkania Boga oraz ludzi, będzie z nimi mieszkał, oni będą mu ludem, a będzie z nimi sam Bóg, ich Bóg. Otrze też wszelką łzę z ich oczu. Nie będzie już śmierci ani bólu, krzyku ani znoju, ponieważ pierwsze rzeczy przeminęły. Więc nie będzie grzechu. Otrze ich łzę, a łza była związana ze smutkiem, tak, z cierpieniem, więc tego wszystkiego już nie będzie. I 27 werset z tego samego rozdziału. Nie wejdzie do niego nic nieczystego ani nikt, kto popełnia obrzydliwość i kłamstwo. Wejdą tam tylko ci, którzy są zapisani w zwoju życia baranka. Więc zasmucony, który będzie w chwale Bożej, będzie widział tylko Bożą chwałę. Nie będzie tam już wokół niego nic, co jest grzeszne. Tam wstępu grzechu nie ma generalnie. A ponieważ Chrystus zmartwychwstał i dał obietnicę zmartwychwstania wszystkim wierzącym w Niego, to jest to pociechą dla zasmuconych już teraz. To nie jest tylko, że to jest coś, co wydarzy się w przyszłości, w głównej mierze tak, ale ponieważ mamy tę obietnicę, to jest to już pociechą już w tej chwili. I pełnia tej pociechy nastąpi dopiero wtedy, kiedy zasmuceni doświadczą tego zmartwychwstania do życia w Bożej chwale. I to jest pociecha, jaką daje Chrystus. Widzimy zatem, że bycie ubogim, czy też byciem narodzonym z ducha, prowadzi w naturalny sposób do bycia zasmuconym. Powodem tego zasmucenia jest grzech. Grzech, który jest ciągle obecny w życiu wierzących, narodzonych na nowo. Widząc swój grzech, są zasmuceni tym, że zasmucają swojego kochającego, dobrego i świętego Ojca. Ale do tego smutku przyczynia się też grzech, który widzą dookoła siebie, w ludziach, wokół których żyją. I do tego smutku jeszcze się nakładają skutki grzechu, jakie widzą w sobie i dookoła siebie. Choroby, śmierć, rozpad. Ale jakiego rodzaju jest to smutek? No są różne rodzaje smutków, tak? Czy ten smutek powoduje cokolwiek w życiu tych zasmuconych grzechem? Czy w jakikolwiek sposób ten smutek działa na nich w ich życiu? Więc trzeba powiedzieć, że ten smutek, który pochodzi z nowej natury, danej przez Ducha Świętego, no nie jest smutkiem, który powoduje bierność, który powoduje rezygnację czy zwątpienie. Człowiek nie zaczyna myśleć w taki sposób nihilistyczny. Nic nie ma sensu. Wszędzie jest grzech, śmierć, zniszczenie, więc nic nie ma sensu. Po co robić cokolwiek? Jaki to ma sens? Więc człowiek narodzony z Ducha Bożego tak nie myśli. Człowiek narodzony z Ducha widzi grzech, ale przede wszystkim widzi tego, który ten grzech zniszczył, pokonał, rozbroił. Dlatego zasmucony grzechem będzie dążył w swoim życiu do umartwiania grzechu z jednej strony, a z drugiej strony będzie pielęgnował to, co jest dobre i miłe przed Bogiem naszym, który jest w niebie. Będzie naśladował Chrystusa Pana, będzie trwał w uświęceniu. Czyli ten smutek spowodowany grzechem, on będzie działał motywująco, zachęcająco, będzie go przybliżał do Chrystusa. Będzie go przybliżał do Boga. A jeśli zasmucony grzechem upadnie z jakiegoś powodu, upadnie, zgrzeszy, to co wtedy robi? Idzie do swojego Ojca, wyznaje swój grzech, a Chrystus, który jest jego obrońcą, wstawia się za nim do Ojca i tak doświadcza przebaczenia oraz oczyszczenia z grzechu. Oczywiście to nie znaczy, że wierzący ma licencję na grzech i może bezkarnie oddawać się grzechowi. Nie, Chrystus jasno nauczał, jakże my, którzy umarliśmy dla grzechu, mamy jeszcze w nim żyć. To jest niemożliwe. Człowiek królestwa, człowiek z nową naturą pochodzącą od Boga nie może się lubować w tym, czego Bóg nienawidzi. Lubuje się w tym, co kocha Bóg, co Bóg kocha generalnie. Więc każdy grzech będzie go zasmucał, tego człowieka Królestwa Niebios, poprzez świadomość tego, że ten grzech zasmuca Ojca w niebie. Dlatego będzie chciał się tego grzechu pozbyć. Będzie się zmagał z tym grzechem, będzie walczył, ale ten grzech będzie go po prostu zasmucał. W każdym razie ten smutek spowodowany grzechem prowadzi zasmuconego do działania, do trwania w Chrystusie, który jest ratunkiem od grzechu. A jeżeli smutek, ten smutek nie prowadzi do Chrystusa, to nie jest to smutek, który pochodzi od Boga. Tak? Ponieważ jedynym ratunkiem od grzechu, czy w grzechu, to jest Pan Jezus Chrystus. Czy jesteś zasmucony grzechem? Przede wszystkim swoim własnym. Nie tych tam, tak, ale swoim własnym. Czy ten smutek pcha cię do krzyża Chrystusa, do zaufania Jemu, do naśladowania Go? Jeśli tak, to jesteś szczęśliwy, ponieważ doznasz pociechy. Znalazłeś trwałe i prawdziwe szczęście w Chrystusie. Szczęśliwi, którzy teraz płaczecie, dlatego że będziecie radośni. Łukasz. Amen.